Witam Państwa serdecznie. Dziękuję organizatorom konferencji za możliwość zabrania głosu i zaprezentowania Archiwum Państwowego w Koszalinie jako instytucji pomocnej dla badań, dla poszukiwań genealogicznych. Archiwum Państwowe w Koszalinie jest częścią sieci archiwalnej, w skład której wchodzą trzy archiwa centralne. Jest to Archiwum Akt Nowych, Archiwum Główne Akt Dawnych, jak również NAC, czyli Narodowe Archiwum Cyfrowe, dawny ADM, czyli Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Sieć archiwów państwowych podległa Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych obejmuje 30 archiwów wraz z oddziałami, to jest nieco około 50 jednostek. Przygotowując się do wystąpienia, zasięgłem opinii, pytałem koleżanki, kolegów z pracy ze stażem 25-30-letnim doświadczeniem zawodowym, jak wykonywało się kwerendy, jak pracowało się 20-30 lat temu odnośnie poszukiwań genealogicznych. Usłyszałem, że procedura wówczas była strasznie skomplikowana. Goście z zagranicy, przede wszystkim z Republiki Federalnej Niemiec, którzy z racji tego, że w naszym archiwum przede wszystkim przechowujemy materiały genealogiczne niemieckie, w zasadzie nie mieli wstępu do archiwów. Procedura była na tyle skomplikowana, że ażeby dotrzeć do czytelni akt, należało uzyskać zgodę z Warszawy, z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Z tą zgodą należało przyjechać do miejsca, gdzie dopiero często zasięgano opinie, dowiadywano się, jaki jest materiał, co można obejrzeć, czy w ogóle jest szansa, żeby uzyskać jakiś wpis, jakiś dokument. Zmieniło się bardzo. Procedury zostały uproszczone do absolutnego minimum. Archiwa państwowe przez ostatnie kilkanaście lat wykonały olbrzymią pracę w zakresie promocji i udostępnienia zbiorów materialnych. Nie jesteśmy już instytucją zamkniętą. Każdy może do nas przyjść. Wystarczy, że osoba, która pojawi się w czytelni akt z pomysłem realizowania poszukiwań genealogicznych, dysponować będzie dokumentem ze zdjęciem, dowodem osobistym, jak również wypełni krótki formularz, gdzie zawarte są podstawowe informacje odnośnie danych osobowych, miejsca zamieszkania i w zasadzie to jest wszystko. Kto do nas trafia? Trafiają do nas przede wszystkim profesjonaliści, genealodzy. Jest to grupa, która najczęściej reprezentuje przedstawicieli z Republiki Federalnej Niemiec, którzy po 1945 roku masowo opuścili te ziemię. Ci ludzie zestarzeli się w tym czasie, ich dzieci już są w tym wieku, że powoli odchodzą, pozostawiając po sobie często majątki, jakiś dobytek. A żeby uzyskać prawo do tego nabytku, do tego majątku, ludzie ci potrzebują często informacji odnośnie udokumentowania swojego pochodzenia, po to, żeby w postępowaniu spadkowym uzyskać podstawę, uzyskać dokumenty, które spowodują, że sąd przychylnie ustosunkuje się do wniosku osób starających się o spadek. To jest oczywiście tylko jedna z grup, która nas odwiedza. Częstymi gośćmi są również, jest młodzież, jest młodzież, są amatorzy, poszukiwacze amatorzy, którzy po prostu starają się dotrzeć do historii swojej rodziny. Chciałbym podzielić się z Państwem refleksjami na temat działań, które archiwa proponują, jak również działań, które przyciągają do archiwów państwowych kolejnych użytkowników. Mianowicie Jak wspomniałem, archiwa otwierają się. W tej chwili takim kierunkiem, na który postawiły archiwa państwowe w Polsce, jest masowa digitalizacja materiałów służących jako podstawę do badań genealogicznych. Wykonano również ogrom pracy, co kosztowało również ogromne pieniądze. Od 2009 roku realizowany jest projekt Szukaj w archiwach, którego założeniem jest udostępnienie online możliwie jak największej ilości dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych. Jest to projekt pilotażowy, który prowadzą dwa archiwa w Polsce w tej chwili, czyli Archiwum Państwowe w Lublinie wraz z oddziałami oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu również wraz z oddziałami. Tworzy się potężną bazę danych, w których zawarte są informacje odnośnie opisów dokumentów, które będą lub już są opublikowane online w internecie. Szukaj w archiwach jest to portal, gdzie poza opisami przygotowywanymi przez archiwistów z tych obu archiwów, jak również Narodowego Archiwum Cyfrowego, stworzono zintegrowany system informacji archiwalnej, gdzie użytkownik przekierowywany jest do konkretnych skanów dokumentów, które można obejrzeć, nie wychodząc w zasadzie w domu, można obejrzeć na monitorze swojego komputera. Docelowo przypuszczam, że dojdziemy kiedyś do takiego poziomu, jaki miałem przyjemność obserwować Archiwum Państwowe na Łotwie, gdzie jest strona internetowa Państwowego Archiwum Łotewskiego, na której jest informacja, są zdigitalizowane i w bardzo przejrzysty sposób zaprezentowane niemal wszystkie w zasadzie dokumenty odnośnie genealogii. Są księgi metrykalne, są księgi stanu cywilnego, są księgi żydowskie, są księgi miejskie, wykazy uszeregowane, uporządkowane, w przejrzysty sposób dostępne, wystarczy się jedynie zalogować. Widziałem również stronę internetową archiwów estońskich, gdzie urzeczony byłem ogromem pracy, jaką wykonali tamtejsi archiwiści w przypadku Uniwersytetu Polskiego, który był w Dorpacie. Otóż zdigitalizowano tam i udostępniono online wszystkich absolwentów tegoż uniwersytetu. Ja z ciekawości zajrzałem na nazwisko Lutosławski z tego względu, że Archiwum Państwowe, oddział Słupski Archiwum Państwowego w Koszalinie mieści się przy ulicy Lutosławskiego, a okazuje się, że ojciec tegoż Lutosławskiego studiował w Dorpacie i akta jego są dostępne online. Wystarczy również zalogować się, wejść na tą stronę i zobaczyć dokumenty związane z tym człowiekiem, które zostały zgromadzone na uniwersytecie. Jest to kierunek, do którego dążymy. Do którego dążymy ze względu oczywiście na to, że różnorodność materiałów archiwalnych w Polsce, ich ilość jest nieporównywalna do materiałów zgromadzonych w małych krajach bałtyckich, czy Łotwa, Litwa, czy Estonia. Tak więc ten proces na pewno będzie trwał dużo dłużej, ze względu właśnie na tę różnorodność i ilość materiałów. Niemniej jednak już na tym polu polskie archiwa również mają się czym pochwalić. Otóż Archiwum Państwowe w Olsztynie na przykład całość swoich zbiorów odnośnie Urzędu Stanu Cywilnego zdigitalizowała i publikuje za pomocą swojej strony internetowej. Archiwum Państwowe w Szczecinie prezentuje bardzo ciekawe akta. Oczywiście mnóstwo dokumentów. Mnie osobiście interesują akta purowskie, czyli powiatowych urzędów repatriacyjnych. Z tego względu, iż na Pomorzu po 1945 roku nastąpiła ogromna migracja ludności i akta te są niezwykle interesujące dla osób, którzy poszukują swoich korzeni. To jest melodia przyszłości, udostępnienie całkowite online. Co mamy do zaoferowania w dniu dzisiejszym? Z tego względu, iż także nasze materiały są zdigitalizowane, mamy wykonano w Słupsku, w Wydziale Słupskim już ponad 100 tysięcy skanów, 100 tysięcy kopii. W niedalekiej przyszłości dokumenty te będą dostępne w internecie. Póki co najlepszym sposobem dotarcia do swoich korzeni są odwiedziny w czytelni akt Archiwum Państwowego. Dlaczego? Zatrudniamy specjalistów, zatrudniamy archiwistów, genealogów, którzy w swojej pracy codziennej zajmują się poszukiwaniami genealogicznymi. Są w stanie pomóc. Są w stanie udzielić podstawowych informacji nie tylko osobom amatorom, ale również profesjonalistom. Dlaczego? Z tego względu, iż z mojego doświadczenia zawodowego, obserwacji wynika, iż bardzo często przedstawiciele firm, które zajmują się poszukiwaniami spadkowymi, ograniczają swoje poszukiwanie do badania, przeglądania ksiąg urzędów stanu cywilnego. Często zdarza się, że stan zachowania tych materiałów nie jest pełny, co skutkuje, że w razie takiego zdarzenia, że dany materiał nie przetrwał, czy to II wojny światowej, czy wydarzeń po II wojnie światowej, nie jest dostępny, nie wiemy, gdzie jest jego ewentualne miejsce przechowywania, kwerenda kończy się. Wystawiamy dokument, zaświadczenie o braku księgi i w zasadzie dla sądów, czy sądów niemieckich przede wszystkim, ten dokument jest wystarczającym poświadczeniem o braku sensu dalszego poszukiwania. A to jest nieprawda, z tego względu, iż obok materiałów stricte genealogicznych, czyli ksiąg metrykalnych, czy ksiąg urzędów stanu cywilnego, dysponujemy również szeregiem wykazów, list, dokumentów, gdzie można szukać informacji o swoich przodkach. Skarbnicą wiedzy są akta podatkowe. W przypadku Archiwum Słupskiego są to przede wszystkim niemieckie akta podatkowe dawnych urzędów katastralnych, gdzie znajdują się wpisy odnośnie obywateli Prus, Pomorza przed 1945 roku, którzy posiadali jakąś własność, ponieważ podatek katastralny odprowadzało się od posiadania nieruchomości, czy to zabudowań, czy to ziem, czy jakiejś własności. W księgach tych nie ma wpisów odnośnie ludzi, którzy daną nieruchomość dzierżawili. Jest to niezwykle cenne źródło informacji z tego względu, iż jest wpisane nazwisko właściciela. To są dokumenty z połowy XIX wieku, są prowadzone do 1945 roku, czyli mamy zapis informacji dotyczący niemalże 100 lat. Przez te 100 lata mamy do czynienia oczywiście z dziedziczeniem, z różnymi wpisami, sprzedażą tych nieruchomości. Cały ten ruch jesteśmy w stanie zaobserwować po księgach podatkowych. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość przejścia z tych ksiąg na księgi bardziej szczegółowe, na księgi gruntowe, hipoteczne, które również przechowywane są w archiwach państwowych. Tam możemy zasięgnąć kolejnych informacji. Są wpisane często całe rodziny, są wpisane imiona, nazwiska w tych początkowych księgach hipotecznych razem z datami osób, które tam figurują, co bardzo ułatwia poszukiwania genealogiczne. Wspomniałem o tym, że możemy pomóc. Poza tym, że udostępniamy materiał archiwalny, również kierujemy użytkowników wedle naszej wiedzy do miejsc, gdzie znajdą dokumenty, które u nas nie są przechowywane. Często jest tak, że w przypadku braku ksiąg urzędów stanu cywilnego zachowane są księgi metrykalne, które wprawdzie nie znajdują się u nas, w Słupsku nie mamy żadnych ksiąg metrykalnych, księgi ewangelickie znajdują się w Koszalinie, natomiast księgi katolickie przede wszystkim znajdują się w archiwach diecezjalnych z tego terenu, czy to w Koszalinie, czy to w Pelplinie właśnie, stąd często te wykazy są publikowane, publikowane również na stronach internetowych archiwów diecezjalnych, stąd jesteśmy w stanie pomóc użytkownikom, udzielając im informacji i przekierowując niejako zapytanie do współpracujących z nami przecież archiwów diecezjalnych. Właśnie to przekierowanie informacji to jest bardzo ważne z tego względu, że materiał, który udostępniany, jak wspomniałem, przede wszystkim dotyczy obywateli, którzy zamieszkiwali te ziemie przed 1945 roku. Ale co z użytkownikami, którzy chcą szukać swoich korzeni? Większość z nas nie pochodzi stąd. Zaryzykuję taką tezę, że stworzymy tu wielokulturową grupę, tworzymy w zasadzie nową kulturę, historię tych ziem. Osoby, które zechciałyby korzystać ze źródeł, z dokumentów zgromadzonych przez archiwa państwowe, mają taką możliwość. Niestety nie u nas, z tego powodu, że my takiej dokumentacji najczęściej nie posiadamy. Dlatego, bo księgi stanu cywilnego przekazywane są do archiwów państwowych po 100 latach dopiero. Tak więc księgi nas dotyczące w większości znajdują się jeszcze w urzędach stanu cywilnego. A naszych przodków znajdują się tam, skąd nasi przodkowie przybyli. I teraz tak, poszukiwania genealogiczne są sprawą dość kosztowną, wiąże się z koniecznością wyjazdu, z koniecznością zarezerwowania sobie hotelu, z koniecznością spędzenia wielu godzin w czytelniach akt w archiwach państwowych, przynajmniej do tego czasu, kiedy uda się zakończyć realizację projektów związanych z digitalizacją i udostępnianiem materiałów online. W tej chwili w naszej ofercie stwarzamy możliwość sprowadzenia do naszych pracowni, do naszych czytelni akt mikrofilmów, które wykonane zostały na tym materiale źródłowym. Oczywiście 100% dokumentów źródłowych nie zostało zmikrofilmowanych, niemniej jednak za niewielką odpłatnością jest możliwość ściągnięcia ich tutaj i korzystania na miejscu. Jeżeli mamy informację o tym, że dany dokument jest, natomiast nie jest mikrofilmowany, to w zasadzie i nie ma go jeszcze w internecie, to w zasadzie jedyną możliwością jest poszukiwanie tych materiałów w sieci archiwalnej, czyli w tych 30 archiwach, które są dostępne w Polsce. Ja zachęcam przede wszystkim do korzystania z tej formy, mimo kosztów, które oczywiście trzeba ponieść, ale z tej formy korzystania z archiwów państwowych, dlatego, bo wtedy kwerenda archiwalna jest najpełniejsza. Oczywiście w naszej ofercie mamy również możliwość wykonywania kwerend na zlecenie. To sprawa niestety również jest kosztowna. W wypadku Archiwum Państwowego w Koszalinie według cennika archiwalnego to jest koszt 100 zł za godzinę. Oczywiście wykonujemy te zlecenia, tą pracę, natomiast tutaj zachęcam do korzystania z tej możliwości, jeżeli wnioskodawca jest pewny swoich informacji, jest pewny danych, które posiada, które wynikają czy to z dokumentacji, czy to z informacji uzyskanych od przodków, od rodziny, czy to są informacje sprawdzone, ponieważ ze względu na ogrom pracy i czasochłonność tego zajęcia, my jako archiwiści nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tak naprawdę gruntownej kwerendy, która powinna trwać kilka tygodni, miesiąc na jedną sprawę czasami, żeby stworzyć porządne drzewo genealogiczne, żeby ten klient był usatysfakcjonowany, zadowolony z efektów naszej pracy, to w zasadzie archiwum zostało zablokowane i nie mogłoby realizować innych zadań. Dlatego też ta forma udostępnienia odpowiada osobom, które są pewne swoich danych, którym po prostu nie opłaca się przyjechać, bo potrzebują w zasadzie jakiś dokument uwierzytelniony bądź nie z naszych materiałów. Można taki dokument zamówić, można taki dokument również zlecić. Z tego względu, że najpełniejszą pomoc jesteśmy w stanie zaoferować w kontakcie bezpośrednim, zachęcamy do odwiedzania archiwum państwowych w Polsce, w Słupsku, w Koszalinie i do podjęcia, podejmowania prac związanych z badaniem swoich przodków, swojej rodziny. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do czytelni akt na ulicy Lutosławskiego 17 w Słupsku. Ewentualnie podam mój adres mailowy, jeżeli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji o możliwościach poszukiwania danych o swoich przodkach, to proszę pisać na adres kaskrzypiec@kofalin.ap.gov.pl. Dziękuję Państwu za uwagę.